Każdy z nas robił coś pierwszy i ostatni raz. Mam na myśli tutaj sytuację, w którym jest jedno doświadczenie, ale jest ono po raz pierwszy i po raz ostatni. Tak mówimy czasem, kiedy coś nam się wybitnie nie spodoba. Może jakaś potrawa, może kiedyś, kiedy byliśmy w restauracji po raz pierwszy i niezbyt nam się podobało, to był to na raz pierwszy i ostatni raz. Możemy tak powiedzieć też, kiedy ktoś zachęca nas do jakiegoś nowego hobby. Na przykład namawia na kurs tańca albo na wyjście na ryby, jeżeli okazuje się, że niezbyt nasze ruchy odpowiadają temu, co instruktor pokazuje, albo jeżeli na rybach takie sytuacje też słyszałem, że ktoś wypłynął w morze na kutrze rybackim, miał chorobę morską, okazało się właśnie to na miejscu i niezbyt przyjemne było to doświadczenie. I był to pierwszy i ostatni raz. Ale czasem jest tak, że robimy coś po raz ostatni, kiedy robimy to już kolejny raz. Robiliśmy coś wiele razy, ale jest to ostatni raz. I tak w szczególności w kontekście fragmentu, który mamy na dzisiaj, w każdej rodzinie jest taki moment, kiedy po raz ostatni zasiadamy z kimś do posiłku. Często o tym nie wiemy, że to jest ostatni raz, kiedy mamy okazję spożyć posiłek z tą osobą przed jej śmiercią, kiedy to się dzieje. I właśnie dzisiaj przed nami taki fragment, gdzie jest ostatni posiłek Jezusa z uczniami. W tym przypadku Jezus wiedział, że to jest ostatni posiłek Jego z uczniami, ale był to również początek czegoś nowego, bo ich wspólny posiłek był nie tylko ostatnią wieczerzą, był też pierwszą wieczerzą pańską. Nie tylko ostatnią paschą, ale pierwszą pamiątką. Więc jedno doświadczenie, które było ostatnim, ale też pierwszym z serii, do których później Jezus namówił, zachęcił, polecił swoim uczniom, żeby powtarzać, żeby praktykować to na jego pamiątkę. Więc zobaczmy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, od 14 do 20 wersetu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 14 do 20 wersetu. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocem minorośli, a przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wlewa. Więc jesteśmy na opisie jednego z najważniejszych żydowskich świąt, kiedy Jezus zajął miejsce przy stole z apostołami. Wiemy, że był to ostatni posiłek Jego z uczniami. Ale nie tylko to było w tym wyjątkowe. Pan Jezus posłużył się tym posiłkiem, żeby przekazać uczniom kluczowe prawdy. Powiedział, że nie będzie już spożywał paschy, aż nastąpił spełnienie w Królestwie Bożym. Wzbudził zainteresowanie uczniów tymi słowami, tym, że była to ostatnia pascha przed przyjściem Królestwa Bożego. Oni jako Żydzi mieli nadzieję na przyjście Królestwa Bożego. Może teraz myśleli, że to będzie już za chwilkę, kiedy Jezus ogłosi siebie królem, ale znowu powiedział im o swojej męce, o swoim cierpieniu, o tym, że wyda swoje ciało i przeleje swoją krew. I była to nie tylko ostatnia wieczerza paschalna, była to też pierwsza wieczerza pańska. Jezus nakazał tutaj powtarzanie takiego posiłku na jego pamiątkę, już nie jako wspomnienie wyjścia z Egiptu, Izraelitów z historii, ale jako wspomnienie nowego, ważniejszego odkupienia. I opis tej Ewangelii u Łukasza wzbudza pewne pytania, bo pozostałe Ewangelie wspominają o jednym kielichu wina, a Łukasz mówi o dwóch kielichach. Widzimy to, że najpierw jest kielich, potem jest chleb, potem znowu jest kielich. I ta kolejność i powtórzenie tych kielichów rodzi pewne pytania. Natomiast myślę, że struktura tego fragmentu pomoże nam zrozumieć, dlaczego tak jest, bo są tutaj inne powtórzenia, które też pozwalają nam zrozumieć, że są dwie części. Dwie części, które można wyróżnić do 18 wersetu, pierwszą część, mówiącą o wieczerze paschalnej, o pasche, i wersety 19 i 20, które mówią o ustanowieniu nowej praktyki, o ustanowieniu wieczerzy pańskiej jak pamiątki śmierci Jezusa. Takie dwie części można wyróżnić w tym fragmencie. A na początku czytamy, że nadeszła pora, żeby Jezus z uczniami, z apostołami zasiadł, zajął miejsce przy stole. Więc była to pora na wieczerzę paschalną, którą rozpoczynano po zmierzchu, po tym jak dobiło się ciemno. I była to też pora na ostatni posiłek Jezusa z uczniami przed jego śmiercią. pora, w którym powiedział im o znaczeniu swojej śmierci. Wiemy, że nie był to pierwszy raz, kiedy o tym powiedział, kiedy mówił o śmierci. Nie był to pierwszy raz, kiedy wskazał na cele swojej śmierci, ale podczas tego posiłku w bardzo wyraźny sposób pokazał. Powiedział to w sposób, który dociera nie tylko do uszu, ale też do wszystkich pozostałych zmysłów. Do wzroku, do smaku, do dotyku, do zapachu. Bo posłużył się chlebem i winem, spożywaniem chleba i wina. Przy mnie pobudził wszystkie zmysły do tego, żeby pamiętać o tym później, o tym wydarzeniu. I tydzień temu widzieliśmy, że Jezus polecił przygotować tę ucztę, tę wieczerzę paschalną dwóm swoim uczniom, Piotrowi i Janowi. Teraz widzimy całą resztę, że dołączyła do nich reszta grupy i początkowo był też tam z nimi Judasz, apostoł Judasz. I tutaj też pojawia się takie pytanie, czy Judasz uczestniczył w całości wieczerzy pańskiej, tego posiłku, który Jezus stworzył z uczniami. To nie jest do końca jasne, kiedy Judasz opuścił to miejsce. Czy to było przed ustanowieniem wieczerzy pańskiej, czy było to po ustanowieniu wieczerzy pańskiej. Tylko tutaj u Łukasza zapowiedź zdrady Judasza, zapowiedź zdrady w ogóle, nie mówiąc o tym, że będzie to Judasz, jest po tych słowach ustanowienia. Najpierw jest opis ustanowienia wieczerzy pańskiej, a potem jest opis zdrady, zapowiedź zdrady. U Mateusza i Marka jest odwrotnie. U Mateusza Marka jest najpierw zapowiedź zdrady, a potem jest wieczerza pańska. Więc trudno wyciągnąć taki wniosek jednoznaczny, kiedy miało to miejsce. Tym bardziej, że jeszcze w Ewangelii u Jana nie ma słów ustanowienia, a jest to jedna Ewangelia, która mówi o tym, że Judasz opuścił to miejsce. I z tamtej Ewangelii widzimy, że opuścił to miejsce po tym, jak Jezus podał Judaszowi umoczony kawałek chleba. Więc wydaje się, że wyszedł w trakcie wieczerzy, gdzieś w trakcie wieczerzy. Natomiast z opisu Ewangelii wynika, że Jezus ustanowił wieczerzę pańską właśnie w trakcie wieczerzy. A kiedy mówił o kielichu, to mówił to już po wieczerzy. Więc do końca nie wiadomo, jeżeli ktoś się nad tym zastanawiał, a wiem, że są powody ku temu, żeby się nad tym zastanawiać, no to nie jest to jasne z tych fragmentów. Natomiast zapowiedź zdrady będzie następnym razem. Dzisiaj skupimy się na samej wieczerzy, na słowach Jezusa, które mówił w związku z tym posiłkiem. I najpierw widzimy, że powiedział uczniom o swoim pragnieniu. Ujawnił przed uczniami to, co trzymał, co miał go głęboko w swoim sercu. Werset 15. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Jezus nie ukrywał tego, co miał w sobie. Nie ukrywał swoich pragnień, swoich emocji. Mówił o tym, co miało dla niego znaczenie. Wiedział, że będzie czekać go cierpienie. Ale bardzo pragnął jeszcze przed tym cierpieniem spożyć paschę z najbliższymi uczniami. I my dzisiaj patrzymy na tę wieczerzę przez pryzmat głównie ofiary Jezusa. Patrzymy z perspektywy wieczerzy paskiej, którą będziemy też dzisiaj spożywać. Ale w naszej praktyce wieczerza pańska nie jest częścią wielkiej uczty. Czasem bywa, że przy okazji świąt mamy jakiś posiłek jeszcze poza tym, ale normalnie jest to po prostu chleb i wino. Tam był suto zastawiony stół, było też inne rzeczy na stole, był baranek pieczony, który był wspomnieniem tego baranka złożonego przez Izraelitów. Był chleb pszaśny, który też wskazywał na czas, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu w pośpiechu, kiedy nie było czasu przygotować chleba na zakwasie. Więc spożywali pszaśny chleb, niekwaszony chleb, który symbolizował oddzielenie od grzechu. Wino nie było w symbolicznych ilościach. Mówi się o tym, że Żydzi spożywali 4 kielichy wina podczas całej wieczerzy. Z tym, że zawartość alkoholu była troszkę inna, była mniejsza, bo rozcieńczana z wodą, a wino rozdzielano z jednego kielicha, więc też nie wiadomo, jakie to były ilości. W każdym razie wieczerza miała taki ustalony porządek, gdzie głowa rodziny, gdzie lider grupy opowiadał historię paschy, gdzie każdy kielich wina miał swoje jakieś symboliczne znaczenie. Gdzie pomiędzy kielichami wina, podstawami było też jedzenie gorzkich ziół, które symbolizowały niewolę egipską. Śpiewano też psalmy, konkretne psalmy, które były na te okazje. I nie wszystkie te elementy wynikały bezpośrednio ze Starego Testamentu, z nakazu Bożego, bo Stary Testament nie mówi nic na przykład o winie, a było to ważnym elementem wieczerzy pańskiej, paschalnej jeszcze wcześniej. Było to ważnym elementem tradycji paschy. Jezus też nie miał nic przeciwko temu. Nawet posłużył się właśnie winem, żeby wskazać na coś ważniejszego. I w kolejnych wersetach widzimy taką ważną zapowiedź dotyczącą paschy. Przeczytajmy od 16 do 18 wersetu. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocem niedorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I tutaj od razu rzuca się w oczy takie powtórzenie w 16 i 18 wersecie, bo czytamy: powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę jej już spożywał, pił z owoców niedorośli, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym, aż przyjdzie Królestwo Boże. Dwa zdania o bardzo podobnej strukturze. Najpierw o jedzeniu, potem o piciu. Przy czym nie ma tutaj jeszcze podziału na chleb i wino. To jedzenie to nie jest tylko chleb, to jest cała ta właśnie uczta. I część biblistów zwraca uwagę na tą taką asymetrię, na to, że właśnie jest dwa razy mowa o kielichu, a raz o chlebie. Nie wiem, czy wam to się rzuca w oczy i czy to jest jakimś tam problemem, ale są osoby, które podnoszą ten fakt i to budzi wiele pytań. Również podobnie pytania dojdą inne szczegóły, które prowokują właśnie podobne pytania. Chociażby te słowa, że nie będę pił, aż przyjdzie Królestwo Boże, tutaj w tej Ewangelii są w tym miejscu, w pozostałych Ewangeliach są na końcu przy tym kielichu, kiedy Jezus mówi o ustanowieniu nowego przymierza. Więc widać, że ta chronologia jest trochę inna, co pokazuje, że ewangeliści nie skupiali się tylko na kolejności wydarzeń, oni mieli jakiś cel w tym, żeby przedstawić te wydarzenia. I takie literackie zmiany mają coś podkreślić, tak jak tutaj jest powtórzenie pewnej podobnej myśli, co też służy podkreśleniu tej zapowiedzi, że Jezus nie będzie już spożywał paschy, ani pił z owocu winności, aż przyjdzie Królestwo Boże. Więc Jezus nie mówił tutaj o całej wieczerzy paschalnej, mówił właśnie o całej wieczerzy paschalnej. Nie mówił o chlebie i winie, ale mówił o całości, o tym całym posiłku, że tego nie będzie spożywał z uczniami, aż przyjdzie Królestwo Boże. Dopiero w drugiej części, pod koniec, będzie mowa o chlebie i winie tak osobno w ramach wieczerzy pańskiej. Więc takie dwie literackie części można wyróżnić. Pierwszą dotyczącą właśnie wieczerzy paschalnej, drugą wieczerzy pańskiej. Czytamy też o spełnieniu w Królestwie Bożym. Czym było to spełnienie? Czym miało być to spełnienie? Pascha była świętem, które wspominało wyprowadzenie, ratunek z niewoli egipskiej, a ratunek z niewoli był początkiem drogi do ziemi obiecanej. Więc wyjście z Egiptu nie było celem samym w sobie, ono miało prowadzić do wejścia do ziemi obiecanej. I podobnie ratunek z niewoli grzechu też ma swoją ziemię obiecaną. Nie jest celem samym w sobie, jest pewną drogą, jest punktem wyjścia do tego, żeby wejść do ziemi obiecanej. I tą ziemią obiecaną dla nas jest Królestwo Boże. I oczywiście w pewnym sensie już jesteśmy w Królestwie Bożym, ale tutaj mowa jest o spełnieniu. Jezus mówi o spełnieniu, więc o czymś, co dopiero spełni się, kiedy Królestwo przyjdzie w pełni. Kiedy nastanie na nowej ziemi Królestwo Boże na wieki, bez bólu, cierpienia, bez łez. I często Biblia przedstawia taką rzeczywistość w obrazie takiego mesjańskiego bankietu, takiej niebieskiej uczty. Często używał Jezus takiego języka, przemawiając do swoich rodaków. Kiedy mówił do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, kiedy pokazywał im, że wcale nie są tak blisko Królestwa Bożego, jak im się wydaje, kiedy krytykował ich postawę. I mówił też wtedy, że zamiast nich, tych żydowskich przywódców, na wieczerzy, na tej uczcie niebiańskiej, będą ludzie z wszystkich stron świata. Będą poganie, a nie będzie tych, którzy uważali siebie za elitę. Z kolei objawienie Jana też mówi o uczcie, mówi o weselnej uczcie baranka, więc też jest takie nawiązanie do paschy, który tutaj w tym obrazie, tym barankiem, którego wesele będzie miało miejsce, jest właśnie Jezus. Więc też takie powiązanie z ucztą paschalną. W 17 wersecie Jezus mówi o rozdzieleniu kielicha. Macie rozdzielić kielich między siebie. I to jest ciekawy zwrot, bo w innych Ewangeliach czytamy o tym, że Jezus dał im kielich i pili z niego wszyscy. I to brzmi, jakby wszyscy pili z tego samego kielicha. Wiemy, że są dyskusje znów w kościołach o tym, w jaki sposób spożywać wino. Czy trzeba pić z jednego kielicha, czy może można pić z mniejszych kubków, kieliszków, żeby każdy miał swój własny swoje własne naczynie. Kiedyś może więcej kościołów praktykowało właśnie picie z jednego kielicha, dzisiaj nie jest to takie częste, ale nawet gdyby Jezus uczniowie pili z jednego kielicha, to jeszcze nie oznacza, że my też powinniśmy i musimy tak robić. My nie jesteśmy w stanie odwzorować wszystkich szczegółów tego wydarzenia i to nie jest naszym celem, żeby robić tak samo, jak miało to miejsce za pierwszym razem, plus do końca nie wiemy, jak faktycznie to wyglądało. Tutaj Łukasz, jego słowa sugerują, że mogło chodzić o rozlanie do mniejszych naczyń, bo mowa jest o rozdzieleniu, żeby rozdzielić kielich wina między sobą. I być może było to takie wyjaśnienie Łukasza dla pogan, bo Łukasz pisał dla pogan, żeby wyjaśnić, jak to w praktyce wyglądało. Mateusz i Marek pisali bardziej ogólnie, bo nie musieli wyjaśniać Żydom, jak to wyglądało. Być może Łukasz właśnie dodał te słowa, żeby wyjaśnić, jak to przebiegało. Więc temat nie jest jasny, ale tak chciałem powiedzieć, że nie jest to oczywiste, że pili z jednego tego samego kielicha. A gdyby tak skupić się i odczytywać dosłownie, gdyby ktoś chciał dosłownie rzeczywiście odczytywać, to uczniowie mieli podzielić między sobą kielich. Trudno sobie wyobrazić podzielenie kielicha, oddywanie części naczynia. Chodziło o zawartość. To też nie było dosłowne wydarzenie. Chodziło o rozdzielenie zawartości kielicha, a to można zrobić przez rozlanie do mniejszych pojemników, do mniejszych kubków. Tym bardziej, że nie jest napisane, że od razu to wypili. Może najpierw rozdali, a potem dopiero wypili, może właśnie przy tym drugim kielichu wspomnianym w tej Ewangelii. Może to jest jakieś wyjaśnienie tych dwóch kielichów. Dalej w 18 wersecie jest zapowiedź ponownie Jezusa o Królestwie Bożym o podobnym znaczeniu. Tym razem Jezus mówi, że nie będzie pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I tu znów może zwrócę uwagę na bardziej techniczną rzecz, na ten zwrot owoc winorośli. Ciekawe jest, że w żadnym fragmencie przy opisie Wieczerzy Pańskiej nie ma słowa wino. Jest zawsze zwrot albo owoc winorośli, albo słowo kielich. To jest ciekawe z powodu znowu innej dyskusji, która też się toczy w kościołach, co powinno się spożywać podczas Wieczerzy Pańskiej. Czy musi to być wino alkoholowe, czy to może być napój bez alkoholu, czy może być wino bez alkoholu, czy może być sok z winogron. I my w kościele przerabialiśmy ten temat kilka lat temu, kiedy właśnie zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowo taki napój jak wino bezalkoholowe, bo są różne osoby, które z pewnych względów nie chcą wziąć do ust ani kropli alkoholu. Powody mogą być różne, to nie jest do końca istotne, ale uważam, że nie powinniśmy nakładać presji na te osoby, żeby przymuszać je do udziału w Wieczerzy Pańskiej przez spożywanie alkoholu. Istotne jest to, czy Boże Słowo pozwala na to, żeby nie było alkoholu w winie, a jeżeli pozwala, to chcemy, żeby każdy mógł wziąć udział, czy to pijąc wino alkoholowe, czy to pijąc wino bez alkoholu, czy nawet sok z winogron. No bo tak technicznie owocem winorośli może być każdy napój produkowany z owocu winorośli. Myślę, że jest to dosyć logiczne. Więc może być sok, może być wino. Nie twierdzę przez to, że Jezus nie pił wina z alkoholem. Nie w tym rzecz. Chodzi po prostu o to, że zawartość alkoholu nie ma znaczenia sama w sobie. Ani alkohol, ani brak alkoholu nie miało symbolicznego znaczenia. Inaczej było z chlebem. Tam było znaczenie symboliczne tego, z czego był zrobiony, bo spożywało się tylko niekwaszony chleb. Więc jeżeli gdzieś w praktyce mielibyśmy skupiać się na składzie, to bardziej przy chlebie niż przy winie. A mam wrażenie, że w kościołach często bywa odwrotnie i bardziej zagorzała dyskusja jest przy winie niż przy chlebie. Co chyba pokazuje, że bardziej wynika to z przekonań instytucji niż rzeczywiście z tego, że posługujemy się i chcemy trzymać się w tym Biblii. I przechodzimy do drugiej części, do dwóch ostatnich wersetów, gdzie są tak zwane słowa ustanowienia, czyli słowa, którymi Jezus ustanowił praktykę Wieczerzy Pańskiej. Inaczej można też powiedzieć pamiątki stołu pańskiego, Eucharystii, komunii. I w tym miejscu te słowa bardzo przypominają słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Wręcz no, takie podobieństwo, że niektórzy sugerują, że jeden lub drugi autor czerpali od siebie. Więc bardzo mocno wskazuje to, że przechodzimy do tego opisu pamiątki, do tego opisu ustanowienia. I nazywamy to pamiątką dlatego, że Jezus sam polecił czynić to na swoją pamiątkę. I tu pojawia się pytanie, co dokładnie mamy czynić? Do czego Jezus wezwał swoich uczniów? I tutaj mamy świadomość, że o te słowa również toczą się zażarte dyskusje, o wiele bardziej niż w temacie jednego kielicha czy alkoholu w winie. Więc to była dopiero rozgrzewka, teraz przechodzimy do tego fragmentu w 19 i 20 wersecie. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerze, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. I to były słowa, których nie było w tym porządku wieczerzy paschalnej. To nie było coś, co każdy, kto prowadził wieczerze, mówił podczas tej okazji. Więc to musiało wywołać spore zdziwienie, zdumienie, zaskoczenie. Jezus wyróżnił z całej tej wieczerze dwa elementy, bo było więcej potraw na stole, ale Jezus powiedział o chlebie i o winie. I wykorzystał znaczenie tych dwóch elementów, żeby wskazać na siebie. Tak jak niekwaszony chleb symbolizował odcięcie Izraelitów od Egiptu, odcięcie od grzechu. Chleb też to symbolizuje. Poszczególne kielichy wina też miały swoją symbolikę. Każdy wskazywał na jakiś element odkupienia Izraela z Egiptu. Więc wino też wskazuje na odkupienie. A Jezus mówi o sobie, że jest chlebem. I wiemy, że nie był to pierwszy raz, kiedy tak o sobie powiedział, ale tutaj mówi, że ten chleb to jest jego ciało. Że jest to ciało, które się za nich wydaje. To jest tutaj fundamentalne. To jest ważniejsze od dyskusji o tym, czym dokładnie jest ciało i chleb. Do tego też za chwilkę przejdziemy, ale zaczniemy od tego, co jest najważniejsze. Jezus naucza tutaj, że jego śmierć będzie zastępczą śmiercią za swoich uczniów, w miejsce jego uczniów. Jezus oddał swoje życie po to, żeby ci, którzy w niego wierzą, nie zginęli, ale mieli życie wieczne. To jest sedno, że on przyjął karę, która należała się nam. Poniósł ją w miejsce nas, żebyśmy my nie musieli ponosić jej w przyszłości. Więc to jest kluczowe, to jest sedno, to jest najważniejsze. Niestety bywa podważane. Czasem mówi się, że śmierć Jezusa nie była w czyimś zastępstwie, że Jezus nie zmarł w zastępstwie ludzi, a że jest po prostu przykładem poniesienia ofiary za to, w co się wierzy. Albo że dał nam przykład tego, jak przyjmować cierpienie. Gdyby tak było, to byłaby tylko ciekawa historia o takim romantycznym bohaterze, który poniósł porażkę, ale bez większego znaczenia dla nas dzisiaj. Jezus mówi tutaj, że to ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia, bo wydał za nas swoje ciało i przydał za nas swoją krew. A co do tych kontrowersyjnych zwrotów, to jest ciało moje i ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, no to pytanie brzmi, czy ma tutaj jakieś miejsce cud przeistoczenia? Czy ma tutaj miejsce zamiana chleba w ciało i wina w krew? Jeżeli jesteśmy tutaj jako baptyści, przynajmniej myślę, że możemy się tak jako tako utożsamić, a nie katolikami, to powiemy, że nie ma tutaj żadnego przeistoczenia. No ale pytanie dlaczego? W jaki sposób to uargumentować? Jest wiele powodów, dla których coś takiego nie ma tutaj miejsca. Zacznę od tego, co widzimy przy słowach, które mówią o krwi. W Ewangelii Łukasza czytamy, że kielich to jest nowe przymierze w krwi Jezusa. W Ewangelii Mateusza i Marka czytamy, że to, czyli kielich, jest krew nowego przymierza. Czyli kielich to jest nowe przymierze we krwi i kielich to jest krew nowego przymierza. Na dwa sposoby jest to przedstawione. Więc już tutaj widzimy, że Jezus nie używa dosłownego języka. Bo co by to dosłownie oznaczało, że kielich to jest nowe przymierze? Kielich, czyli przedmiot, czyli naczynie, ma być przymierzem, czyli umową. W jaki sposób mogą być jedno związane z drugim? W sensie fizycznym, dosłownym, gdyby tak to interpretować. To są po prostu typowe dla hebrajskiego języka metafory, takie, których Jezus używał też w innych miejscach, kiedy na przykład mówił o tym, że ziarno to jest Słowo Boże. Albo kiedy używał metafor, żeby powiedzieć coś o sobie. Tutaj Ewangelia Jana jest taką Ewangelią, gdzie Jezus 7 razy mówi o tym, że ja jestem i potem mówi, czym jest. I w jednej z tych okazji powiedział, że jest chlebem życia. I przy tej okazji powiedział też, że kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Nie mogło tutaj chodzić o spożywanie fizycznego ciała i krwi Jezusa, bo spożywanie Eucharystii nie zapewnia życia wiecznego. Bo ktoś może wziąć udział i w tysiącu Eucharystii, ale nie ma gwarancji życia wiecznego. I Kościół rzymskokatolicki też tak naucza, że możesz brać udział wiele razy, ale i tak nie masz pewności, bo możesz umrzeć w swoich grzechach. Poza tym Jezus mówi w innych miejscach, że jest drzwiami dla owiec, że jest krzewem winnym. O samym Bogu Biblia mówi o tym, że jest skałą i twierdzą i żadne z tych powiedzeń nie oznacza, że miało miejsce jakieś przeistoczenie, jakaś zamiana substancji, jak to jest właśnie w poglądzie katolickim, bo w nim uważa się, że dokonuje się zamiana substancji chleba i wina w ciało i krew. Ale w tym fragmencie jest jedno przeistoczenie. Można tak to ująć, że nie jest to przeistoczenie chleba w ciało ani wina w krew, ale Jezus przeistoczył wieczerzę paschalną, wieczerzę pańską. Czyli zmienił istotę tego święta żydowskiego Paschy i nadał mu nowe znaczenie. Uczynił z niego święto całego Kościoła. Uczynił z niego wspomnienie ofiary Jezusa na krzyżu. To jest jedyne przeistoczenie w całym tym fragmencie. I chciałbym przy tym zwrócić uwagę na coś, co też często bywa mylone. To jest taka postawa, która może wynikać z naszej ostrożności, może z jakiejś niechęci do tego, żeby nie brzmieć zbyt katolicko, bo czasem myli się wiarę w przeistoczenie z wiarą w realną obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej. To nie jest to samo. To rozróżnienie jest bardzo ważne. Jest ono ważne, bo od początku Kościoła była mowa o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. O tym, że w jakiś sposób jest obecny z tymi i w tych, którzy spożywają chleb i wino. I wiem, że kiedy protestanci słyszą taki zwrot o obecności Chrystusa w Eucharystii, to mogą czuć się niekomfortowo. Zwykle myślimy, że to jest pogląd katolicki, natomiast problem może pojawić się wtedy, kiedy przeczytamy ojców Kościoła, którzy często mówią o obecności Chrystusa w Eucharystii. Dla niektórych osób to jest powód, kiedy usłyszą o czymś takim albo przeczytają, żeby może podważyć swój protestantyzm, żeby może zwrócić się do Kościoła katolickiego. Dlatego chcę nas przed tym zaszczepić i uspokoić, że obecność Chrystusa to nie jest to samo, co fizyczna, cielesna obecność. To nie jest to samo, co zamiana chleba w ciało, a wina w krew. I w historii Kościoła były różne opinie na ten temat, czym dokładnie jest ta realna obecność Chrystusa. Jedni uważali, że Chrystus jest dosłownie i cielesnie obecny i przekazywany do uzwierzących. Inni uważali, że Chrystus jest obecny duchowo i przekazywany przez wiarę. I właśnie taki pogląd miało wielu ojców Kościoła. Taki pogląd pojawia się także w wyznaniach wiary w czasach reformacji. Taki pogląd historycznie mieli baptyści. Więc nie ma co się tutaj przerażać, nie ma co się obawiać takiego języka, który mówi o realnej obecności Chrystusa, bo to nie jest to samo, co przeistoczenie, co tak zwana transubstancjacja, czyli to, co się dzieje podczas mszy. I rozumiem pewną podejrzliwość wobec tego, co kojarzy nam się z Kościołem katolickim. Z podobnego powodu pewnie rzadziej używamy słów Eucharystia albo Komunia, ale myślę, że dobrze uważać, żebyśmy przy tym, przy tej niechęci, podejrzliwości nie odrzucali tego, co jest dobre. Żebyśmy nie sprowadzali Wieczerzy Pańskiej tylko do czystej symboliki, tylko do wspomnienia. Bo to jest praktyka, która posila naszego ducha, która wzmacnia naszą wiarę. Apostoł Paweł pisał do Koryntian, że kielich to jest, kielich błogosławieństwa jest udziałem w krwi Chrystusa. Kielich błogosławieństwa jest udziałem w krwi Chrystusa. Że chleb jest udziałem w ciele Chrystusa. To jest coś więcej niż tylko symbol. I Pan Bóg traktuje stół pański bardzo poważnie. Widzimy to też w tym samym liście. Apostoł Paweł pisał o tym, że niegodny udział w Wieczerzy Pańskiej prowadził do chorób, a nawet do śmierci. Dosyć poważnie jak na coś, co miałoby być tylko czystą symboliką. Ale Jezus powiedział, że mamy czynić to na pamiątkę, więc to jest wspomnieniem, to jest praktyką, która ma nam pomóc pamiętać. Mamy czasem problemy z pamięcią. Jakby to leży w naszej naturze jako ludzi. I to nie jest tylko kwestia naszego wieku. Lubimy tak mówić, że to jest kwestia tego, że już starzejemy się, że dlatego coś o czymś zapominamy. I pewnie też tak jest, ale nawet dzieci też zapominają. Chociażby zadania domowego czy innych rzeczy też mogą zapomnieć. W naszych codziennych obowiązkach skupiamy się na innych rzeczach. Nie myślimy zawsze o tym, co jest najważniejsze. Więc potrzebujemy takiej praktyki, takiego wspomnienia, kiedy wspólnie z Kościołem wspominamy ofiarę Jezusa. I często również widzimy w Starym Testamencie, że upadek Izraela, że czas, w którym oni buntowali się przeciwko Bogu, wynikał z tego, że nie pamiętali. Że nie pamiętali o Bogu, o tym, co dla nich zrobił. Więc Jezus daje sposób nam wszystkim, Kościołowi, w jaki mamy sobie o nim przypominać. Przypominać o tym, co Jezus dla nas zrobił i to w szczególny sposób angażuje wszystkie nasze zmysły. Nie tylko uszy, kiedy słyszymy, nie tylko oczy, kiedy czytamy Boże Słowo, ale wszystkie zmysły. Smak, zapach, dotyk, kiedy sięgamy po chleb i po wino, kiedy je spożywamy. Przy czym pamiątka, o której tutaj jest mowa, to nie jest pamiątka wieczerzy. Tym, co wspominamy, nie jest ostatnia wieczerza Jezusa z uczniami, tylko Jego śmierć, Jego ofiarę na krzyżu. Więc też starajmy się może unikać takiej zbitki, która czasem może pojawia się jak pamiątka wieczerzy pańskiej. Czasem może w dworze gdzieś tak to przedstawiamy, jest to pamiątka ofiary Jezusa, jest to pamiątka Jego śmierci. I to słowo pamiątka pojawia się w Nowym Testamencie 4 razy. 3 z tych 4 razy pojawia się przy okazji opisu wieczerzy pańskiej. Raz widzimy to w Hebrajczyków 10:3 i myślę, że warto to zobaczyć, bo tam widzimy, co przypominały Żydom ofiary ze zwierząt i był to kontrast do tego, czym jest ofiara Jezusa. Więc zobaczmy Hebrajczyków 10:2-3. Mamy tam słowa o ofiarach ze zwierząt, o których autor listu mówi. Czytam z przykładu dosłownego. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składania, gdyby służący raz oczyszczeni nie mieli już żadnych grzechów na sumieniu. Tymczasem w nich co roku jest przypomnienie o grzechach. W nich co roku jest przypomnienie o grzechach. I dalej czytamy, że krew kozłów i wołów nie mogła zgładzić grzechów. Tamte ofiary tak naprawdę przypominały każdego roku ludziom o grzechach. O grzechach, które wciąż zanieczyszczały, kalały ich sumienie. Dlatego autor listu dalej pisze o ofierze Jezusa, która raz na zawsze gładzi grzechy. I w związku z tym wieczerza pańska nie jest dla nas przypomnieniem o grzechach. Jest to przypomnienie o tym, że zostały zgładzone. To jest ważna różnica. Jeżeli przed wieczerzą pańską przypominamy sobie nasze grzechy, to jest dobre, żeby robić sobie taki rachunek sumienia, ale ważne jest to, co z tym dalej zrobimy. Bo w tym miejscu jesteśmy dopiero w połowie drogi, kiedy pamiętamy o naszych grzechach. Bo warto, nie tyle warto, to jest złe słowo, należy wyznać je Bogu, te grzechy, które sobie przypomnimy. Również kiedy grzeszymy przeciwko komuś, należy wyznać je tej osobie. Ale niech ten pamięć o grzechu, niech ta pamięć o grzechu nie zatrzymuje nas przed udziałem w wieczerzy pańskiej. Czasem może tak mamy, że nasze sumienie jest niespokojne z powodu grzechu, który może już wyznaliśmy Bogu. Nie powstrzymujmy się przed udziałem w wieczerze pańskiej z tego powodu, bo wieczerza pańska ma nam przypominać, że Jezus zapłacił za te grzechy. Nie jest po to, żebyśmy rozpaczali, żebyśmy się smucili naszym nędznym stanem, bo to byłoby zatrzymanie się w połowie drogi. Wieczerza pańska jest po to, żeby nam przypomnieć, że nasze sumienia zostały oczyszczone. To jest wielkie pocieszenie. Nie musimy sami siebie karać powstrzymywaniem się od udziału w wieczerze pańskiej, bo właśnie wtedy potrzebujemy przypomnienia, że zostaliśmy oczyszczeni krwią Jezusa. I chodzi tutaj oczywiście o sytuację, gdzie żałujemy swojego grzechu. Nie chodzi o sytuację, gdzie ktoś trwa w grzechu i nie widzi w tym żadnego problemu, kiedy nic sobie z tym nie robi. Chodzi o to, żeby nie unikać pamiątki, kiedy myślimy, że nie byliśmy wystarczająco pobożni, bo właśnie dlatego Jezus oddał swoje życie, że nie jesteśmy wystarczająco pobożni. A na końcu Jezus mówi, że kielich to jest nowe przymierze w Jego krwi. Powiedział uczniom, że Jego krew wylewa się za nich. Tak było przy każdym przymierzu. Każde przymierze potwierdzane było przez przelanie krwi jakiejś ofiary. Kiedy Bóg zawierał przymierze z Noem, była ofiara, była krew. Kiedy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, ponownie była ofiara, była krew. Kiedy Bóg zawierał przymierze z Izraelitami na Synaju, ponownie była ofiara i była krew. Tutaj po raz pierwszy przymierze potwierdzone jest, przypieczętowane jest krwią człowieka, krwią Syna Bożego. I to przymierze, to nowe przymierze było już zapowiadane w Starym Testamencie, dokładnie w Księdze Jeremiasza, rozdział 31, werset 33 i 34. To ostatni już fragment dzisiaj. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 33, 34 werset. Zapowiedź nowego przymierza przekazana przez Jeremiasza Izraelitom. Lecz takie przymierze zawdę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdy wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Nowe przymierze zapewnia nas o przebaczeniu, o tym, że Bóg nie wspomni już naszych grzechów. I prawdopodobnie Jezus mówi te słowa przy trzecim kielichu, który był kielichem błogosławieństwa i który łączył się z zapowiedzią odkupienia Bożego ludu. Tutaj Jezus mówi, w jaki sposób dokona się to odkupienie. Że to odkupienie jest Jego krew. Więc ostatnia wieczerza była, ostatnia wieczerza paschalna była zarazem pierwszą pamiątką. Takie dwa w jednym. Bo historia Izraelitów, odkupienia Izraelitów była zapowiedzią ważniejszego odkupienia. I tutaj Ewangelia Łukasza wyraźnie ukazuje te dwie rzeczywistości. Mówi o wieczerze paschalnej i przedstawia ustanowienie nowej wieczerzy pańskiej. A Jezus posłużył się elementami tego święta Paschy, żeby wskazać na siebie, na swoje dzieło. I powiedział im, że nie będzie już spożywał tej Paschy, aż przyjdzie Królestwo Boże. Bo czeka nas uczta baranka, weselna uczta baranka, spełnienie w Królestwie Bożym, czyli spełnienie wszystkich Bożych obietnic. A to jest możliwe dzięki nowemu przymierzu, które Bóg zawarł, przelewając krew Jezusa. Dzięki temu, że Jezus wydał swoje ciało i przelał swoją krew. A my przypominamy sobie o tym nie tylko wtedy, kiedy o tym czytamy, kiedy o tym myślimy, kiedy o tym słyszymy, ale kiedy sięgamy po chleb i po wino, jako symbole ciała i krwi Jezusa, które nie są tylko i wyłącznie symboliczne. Bo Bóg realnie działa przez nie w naszym życiu. Fizyczny chleb i wino stają się dla nas źródłem duchowego błogosławieństwa. Bo Chrystus jest realnie obecny, kiedy bierzemy udział w wieczerze pańskiej. Wiemy o tym, że Chrystus jest obecny w tych, którzy do Niego należą, bo dał nam swojego ducha. Obiecał nam, że będzie ze swoim Kościołem aż do końca tego świata. Nawet śpiewaliśmy o tym, że jest obecny pośród nas, więc tym bardziej jest obecny w wieczerze pańskiej. Ale jednak widzimy w Biblii takie miejsca, w których chociażby apostoł Paweł modlił się o to, żeby Chrystus zamieszkał w wierzących, w sercach wierzących. Więc najwyraźniej to sugeruje, że obecność Boża, obecność Chrystusa w nas nie zawsze jest taka sama. Więc możemy mówić o szczególnej obecności Chrystusa w pamiątce Jego śmierci. Bo Jezus udziela nam siebie, wtedy kiedy my sięgamy po chleb i po wino na Jego pamiątkę. Amen.